Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica, serdecznie Państwa witam. Śniegu biały, człowieku w sobie czarny, że tak nie można zrównać czystości z niczym marnym. Wyogromnieć, odnowić i natrzeć śniegiem trwanie, żeby było śnieżyściej, mozolniej, wspanialej. Śniegu biały, człowieku w sobie czysty, pomódl się tak do zimy, a na wiosnę do liści, napisał poeta Tadeusz Sułkowski. Już nie ma dawnej łąki. Nieznanej krainie upodobnił ją śnieg ten, co ciszkiem się storzy. Czasem leśniwo na ludku, oślepły od zorzy, na ukos mignie oczom, a naprzeciw zginie. Różowe od poblasku i oprawne w śniegi gałęzie gniazd gruzłami przeświecają w słońce i kruków nieruchome tkwią na nich szeregi, w jedną stronę swych dziobów nasrożywszy końce. Można teraz się zbłąkać wśród białego czaru. Świat w nim bezimiennieje, gubiąc swe granice. Można teraz nie poznać parowu i jaru i nie trafić na drogę i złudzić źrenicy. Co za światy przylotne i wędrowne kraje spadły razem ze śniegiem na te ścieżki strome i czemu tak radośnie oko nie poznaje tego, co tak niedawno było mu znajome, to Bolesław Leśmian. Ostatnie dwie audycje były poświęcone zdrowiu. Mówiłem tutaj na podstawie wykładu kardynała Javiera Lociano Barragana o chrześcijańskiej perspektywie zdrowia jako dążeniu do harmonii. Czas na pewne wnioski. Największą horyzontalną wartością jest zdrowie fizyczne i psychiczne. Słusznie zatem wśród 7 celów edukacji w Stanach Zjednoczonych jest ono stawiane na pierwszym miejscu. Pragmatyczni Amerykanie postrzegają stan zdrowia obywateli jako wyraz kondycji i siły państwa, jako warunek efektywności edukacji i gospodarki, a także użyteczności jednostek. Zdrowie zatem powinno znajdować się w centrum problemów oświatowych, społecznych i politycznych. W polityce zdrowia publicznego w krajach Zachodu przyjęto założenie, że podstawą działań jest kompleksowy system informacyjny o zdrowiu i jego uwarunkowaniach oraz odpowiednie realizacja odpowiednich programów działań. Realizacja takiego założenia wymaga zmian w dotychczasowym modelu komunikacji społecznej po to, by dzięki udostępnianiu wiedzy o skutkach zanieczyszczeń środowiska ludzie zrozumieli jego wpływ na ich zdrowie. Obecnie bowiem nie tylko, że nie nagłaśnia się w mediach tematyki ekologicznej i zdrowotnej, ale ukrywa się niekorzystne dla określonych grup interesu informacje dotyczące niekorzystnych skutków chemizacji rolnictwa, modyfikacji genetycznych, stosowania hormonów, rozwoju motoryzacji itd. Poziom świadomości ekologicznej oraz środowiskowych zagrożeń zdrowia Polaków określa się jako, cytuję, będący na pograniczu ignorancji i opóźniony w stosunku do krajów zachodnich o 30-40 lat. Kształtowanie kultury zdrowotnej w społeczeństwie wiąże się z działaniami oświatowymi promującymi zdrowie, które stanowią najlepszą profilaktykę chorobą. W ramach tych działań, adresowanych do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do młodzieży, akcentować należy warunki zachowania i poprawy zdrowia, to jest rolę czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i społecznych. Światowa Organizacja Zdrowia, przyjmując za lądem cztery elementy pola zdrowotnego, stwierdza, że wśród czynników determinujących zdrowie znajdują się styl życia, a więc odżywianie, ruch, palenie tytoniu i picie alkoholu, wpływa nań w 50%. Czynniki ekonomiczno-społeczne, a więc rodzina, praca, bezrobocie, bieda i stresy do 25%, opieka zdrowotna do 20%, czynniki genetyczne do 15% i środowiskowe do 20%. Ustalenia te wskazują kierunki promocji zachowań i nawyków prozdrowotnych. Jak dotąd, lekarze, demografowie i politycy społeczni sygnalizują zjawisko pogarszającego się stanu zdrowia w Polsce wskutek degradacji środowiska i złego stylu życia. Także piszą oni nawet o dramatycznym stanie zdrowia, który pozostawiony bez analizy oznacza pogodzenie się z nadchodzącą katastrofą, włącznie z poważnymi zmianami kodu genetycznego, który zresztą wykazał profesor Mieczysław Chorąży. W roku 2002 w ramach prowadzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych oceny rozwoju cywilizacyjnego odnotowano spadek długości życia w Polsce. W porównaniu z rokiem 2001 z 46 pozycji wśród 162 krajów Polska przesunęła się na 49 pozycję. Natomiast w ciągu ostatnich 30 lat nastąpił spadek naszego kraju o 22 miejsca, co jest oceniane jako upadek cywilizacyjny. A zatem w warunkach kryzysu zdrowotnego należy podjąć oraz z uporem i konsekwencją realizować edukacyjne scenariusze adresowane do wszystkich, których celem jest zrozumienie zależności między stanem środowiska, stylem życia i zdrowiem ludzi. W ramach ścieżek międzyprzedmiotowych obejmujących edukację środowiskową, społeczną i zdrowotną należy realizować koncepcję Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, gdyż połączenie tych aspektów tworzy szansę wpływu na świadomość, poglądy, decyzje i style życia ludzi. Należy także upowszechniać koncepcję zdrowej szkoły, opracowaną na Zachodzie w drugiej połowie lat 80. i rekomendowaną w Polsce w 1991 roku przez Biuro Europejskiej Światowej Organizacji Zdrowia w Kopenhadze w ramach działań ruchu Zdrowie dla Wszystkich. Celem szkoły jest promocja zdrowia, dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego całego środowiska szkoły i otwarcie się na współpracę z rodzicami i lokalnym środowiskiem. W Polsce mamy przykłady takich wzorowych działań. Między innymi szkoła w Koczale, w byłym województwie słupskim, 14 innych szkół podstawowych z różnych regionów kraju należy do sieci szkół promujących zdrowie. Powstały one w wyniku porozumienia między Światową Organizacją Zdrowia Euro Radą Europy i Komisją Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Należy tu przypomnieć, że w 1991 roku powstała w Polsce sieć zdrowych miast, która w 1993 przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które objęło 38 miast. Miasta te zamieszkuje 7,5 miliona ludzi, a więc 20% populacji. Niestety, porównanie definicji zdrowego miasta zamieszczonej w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia z 1992 roku z praktyką wskazuje, że jest to dokument stale oczekujący na realizację. Tak więc, w edukacji ekologicznej należy ukazywać wpływ stanu środowiska na zdrowie ludzi oraz skutki oddziaływania rozmaitych zanieczyszczeń. Dają one słabo poznany efekt synergiczny, to jest zwielokrotnione, szkodliwe oddziaływanie na zdrowie. Liczne zanieczyszczenia, ich akumulacja wywołuje epidemiologiczne zagrożenie ludności, negatywny wpływ na procesy życiowe, utratę zdrowia i zdolności do wydajnej pracy, cherlawość, szybsze starzenie się i wymieranie. Synergiczny efekt czynników chorobotwórczych generuje nowe choroby cywilizacyjne i obniżenie odporności. Na przykład stężenie pyłu w Katowicach jest 4 razy wyższe niż w Białymstoku i Olsztynie, a w śląskim powietrzu jest 2,5 raza więcej dwutlenku siarki i 3,5 raza więcej tlenków azotu, a średni współczynnik umieralności mieszkańców w przedziale wieku od 25 do 64 lat jest według autorów raportu Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu o 30% niższy w Olsztynie i Białymstoku niż w Katowicach. Niska niestety świadomość związków pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem obliguje, by edukacja ekologiczna obejmowała także problematykę zdrowia. Powinno ono być rozpatrywane w ekologicznej perspektywie, to znaczy związków, jak powiedzieliśmy, między stanem środowiska, a warunkami i jakością życia ludzi. Ochronę środowiska należy traktować ze względu na biotyczne skutki jego degradacji, jako warunek ochrony zdrowia człowieka i troski o jego pomyślność. Celem bowiem działań w dziedzinie ochrony jest człowiek, jego zdrowie i samopoczucie. W zdegradowanym i zatrutym środowisku człowiek nie może żyć i normalnie się rozwijać. Analizy Światowej Organizacji Zdrowia jasno określiły współzależność pomiędzy warunkami zdrowotnymi, środowiskiem i rozwojem gospodarczym. Ekologia człowieka bada zarówno adaptację człowieka do środowiska, jak i jego wpływ na życie i zachowanie się człowieka oraz zmiany w jego zdrowiu pod wpływem czynników środowiskowych. Ludzie wprawdzie chcą żyć długo i zdrowo, ale ukształtowanie świadomości współzależności pomiędzy stanem środowiska a ich zdrowiem jest utrudnione tym, że zanieczyszczenia środowiska powodują odległe w czasie skutki, stanowiące zagrożenie całych przyszłych pokoleń, na przykład wadami rozwojowymi związanymi, jak wspomniano, z uszkodzeniem kodu genetycznego, czy też przez syndrom przemysłowo-cywilizacyjny działający fizyko-chemicznie na organizm i stresogennie na psychikę. Chodzi w edukacji ekologicznej o to, by stan środowiska sprzyjał zdrowiu i życiu oraz zapobieganie chorobom wywołanym przez zmieniające się warunki powodujące nadmierną adaptację do nich. Ponieważ określony typ zdobytej wiedzy kształtuje rodzaj umysłowości i wyobraźni, a wykształcenie stanowi świadomościowe regulatory, edukacja ekologiczna tworzy możliwość wpływu na ludzkie poglądy, postawy, wartościowanie i zachowania wobec środowiska. Wykształcenie stanowi o samoświadomości, jest podstawą nie tylko rozumienia problemów, ale także może jednoczyć ludzi do przeciwdziałania. Drogi realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 to zwiększenie aktywności fizycznej ludności. Po drugie, poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności. Po trzecie, zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu. Po czwarte, zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych powodowanych alkoholem. Po piąte, ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych. Po szóste, zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia. Po siódme, promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych. Po ósme, zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy. Oraz po dziewiąte, poprawa stanu sanitarnego kraju. Czynnikiem mającym najsilniejszy wpływ na nasze zdrowie jest pokarm. Aby ustrzec się wielu chorób, należy przestrzegać kilku zasad zdrowego żywienia. Mianowicie, codziennie trzeba spożywać pokarmy urozmaicone, aby uniknąć niedoborów pewnych składników, głównie minerałów i witamin. Odpowiednie ilości składników pokarmowych umożliwiają zachowanie równowagi naszego organizmu i odpowiedniej odporności. Aby być zdrowym, codziennie należy spożywać warzywa i owoce, także mało przetworzone produkty zbożowe, mleczne, wysokobiałkowe, jak nasiona roślin strączkowych, ryby, drób i chude mięso. Warto dążyć do zrównoważenia ilości spożywanego pokarmu z aktywnością fizyczną, aby zachować odpowiednią, nie za wysoką wagę ciała. Ludzie otyli częściej chorują na cukrzycę, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze, gdyż w ich surowicy krwi występuje duże stężenie cholesterolu i trójglicerydów. Poziom trójglicerydów można zmniejszyć poprzez spożywanie pokarmów zawierających kwasy tłuszczowe omega-3 występujące w mięsie ryb. Trzeba ograniczyć spożywanie tłuszczów zwierzęcych i produktów zawierających cholesterol, na przykład podrobów, co jest zasadniczym warunkiem profilaktyki układu krążenia. Przygotowując mięso do spożycia, należy oddzielić tłuszcz, a następnie gotować je lub piec bez tłuszczu. Należy unikać kremów, ciast, lodów, czekolady, tłustych i wędlin. Kiełbasa przed spożyciem powinna być gotowana, a parówki przed gotowaniem należy pozbawić osłonek. Tłuszcz zwierzęcy lepiej zastąpić olejem roślinnym z oliwek, słonecznikowym czy sojowym. Niezbędne dla zdrowia jest unikanie pokarmów przygotowywanych w kuchenkach mikrofalowych oraz zawierających niebezpieczne dodatki. Przyjrzyjmy się ich działaniu na nasz organizm, na przykład aluminium. E-173 dodawane jest niekiedy do mąki dla zapobieżenia jej zbrylaniu, do serów, bo ułatwia topienie się, pasty do zębów jako substancja ścierająca kamień. Nadmiar glinu może być przyczyną choroby Alzheimera, może wywołać dolegliwości ze strony nerek, owrzodzenie jamy ustnej i zapalenie okrężnicy. Azotany używane do peklowania mięsa w przewodzie pokarmowym ulegają przemianom w rakotwórcze nitrozoaminy. Przeciwutleniacze syntetyczne mogą uszkadzać nerki i wątrobę, wpływać na zaburzenia układu nerwowego i osłabienia odporności. Guma arabska, oznakowana E414, zagęszczacz przy produkcji lukru, gumy do żucia, napojów orzeźwiających, może wywołać atak astmy, szczególnie niekorzystnie wpływa na organizm dzieci i kobiet w ciąży. Glutaminian sodu może powodować bóle głowy, osłabienie mięśni, silne bicie serca, nudności, nadciśnienie i reakcje alergiczne. Karagen, oznakowany E407, dodawany do sosów, sprzyja zapaleniu okrężnicy i wytwarzaniu substancji rakotwórczych. Kwas alginowy, oznakowany E400, dodawany do lodów, serów, sałatek, może powodować schorzenia nerek, przewodu pokarmowego i układu nerwowego. Podobnie niekorzystne działanie ma galusan propylu, oznakowany E310, dodawany do płatków ziemniaczanych i gumy do żucia. Kwas benzoesowy, oznakowany E211. Masowo stosowany do drzemów, galaretek, margaryny, napojów orzeźwiających, wywołuje dolegliwości ze strony układu pokarmowego i wzmaga reakcje alergiczne. Siarczyny, oznakowane od E221 do 228, dodawane do sałatek w celu zapobieżenia odbarwianiu się warzyw, niszczą witaminy z grupy B, a u astmatyków powodują silne reakcje alergiczne. Aby być zdrowym, należy unikać nadmiernej ilości alkoholu, a więc ponad jeden kieliszek wódki więcej niż lampkę wina lub szklankę piwa, gdyż podnosi to ciśnienie krwi, hamuje proces wchłaniania wapnia, który jest niezbędny do utrzymania prawidłowego rytmu serca i ciśnienia krwi oraz odpowiedniego stanu naszych kości. Nadmiar alkoholu prowadzi do osteoporozy, marskości wątroby i udaru mózgu. Trzeba zapewnić organizmowi odpowiednią ilość, około 2,5 litra płynów w ciągu dnia. Przy suchym powietrzu organizm traci dużą ilość wody w procesie oddychania. Dobrze jest pić wody mineralne, gdyż uzupełniamy substancje mineralne równocześnie niezbędne w procesach metabolicznych naszego organizmu. Dobrze byłoby codziennie spożywać pieczywo razowe, warzywa i owoce oraz mleko. Pieczywo razowe reguluje pracę przewodu pokarmowego, zapobiega zaparciom, daje poczucie sytości i ułatwia utrzymanie odpowiedniej masy ciała. Kasze oraz pieczywo z pełnego ziarna dostarczają niezbędnych witamin, składników mineralnych, białka i energii. Przyswajalność żelaza z produktów zbożowych się zwiększa, gdy równocześnie spożywamy pokarmy bogate w witaminę C, czyli warzywa i owoce. Warzywa i owoce ze względu na składniki, które zawierają beta-karoten, witaminę C i błonnik, mają działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwnowotworowe. Błonnik zapobiega zaparciom, obniża stężenie cholesterolu w surowicy i poprawia tolerancję glukozy. Mleko jest źródłem wapnia, wysokowartościowego białka i witamin z grupy B. Osoby, które nie tolerują mleka, mogą je zastąpić jogurtem lub kefirem. Wraz z nastaniem chłodów i zmiennej pogody wzrasta liczba zachorowań na choroby układu oddechowego. Do szczególnie narażonych na nie należą małe dzieci, które nie mają jeszcze dostatecznie rozwiniętego układu odpornościowego, oraz osoby starsze. Zapobieganie tym chorobom polega głównie na wzmocnieniu odporności komórkowej, gdyż jej osłabienie sprzyja zakażeniom. Pierwsze objawy to znużenie, osłabienie, niechęć do wysiłku i szum w uszach. Osłabienie odporności następuje przy niedoborach składników mineralnych, głównie cynku. Należy wtedy spożywać więcej pokarmów zawierających ten minerał, na przykład warzyw, produktów pełnoziarnistych, drożdży piwnych, otrębów pszennych, nasion słonecznika i pestek dyni. Objawem niedoboru cynku są białe plamy na paznokciach. Odporność zwiększają też pokarmy o dużej zawartości witaminy C, a więc owoce i syropy z dzikiej róży, pomidory, kalafior, papryka, czarna porzeczka i aronia oraz witaminy A, mianowicie marchew, wątroba, chrzan, warzywa, mleko i jajka. W okresie wzmożonych zachorowań trzeba zwrócić szczególną uwagę na higienę, a więc częste mycie rąk, unikać dużych skupisk ludzkich oraz oziębienia, jak i przegrzania organizmu. Dziękuję bardzo pani doktor medycyny Irenie Kędzierskiej za sporządzenie tego rejestru metod troski o własne zdrowie. Na koniec mam jeszcze apel w związku z tym, co się dzieje w kraju, mianowicie w związku z rzezią drzew. Ogławianie, przycinanie koron drzew jest wynikiem zupełnej niekompetencji, jest aktem bezwzględnego niszczenia i kończy się ich zamieraniem. A na wyrośnięcie nowych potrzeba wielu lat. Pozostają upiorne kikuty. Podobnie ma się sprawa z krzewami, pod pozorem odnawiania i odmładzania. Przycina się krzewy, które rosną 8-10 lat do wysokości 1,5-2 metrów i tworzą możliwość styczności mieszkańców osiedli z zielenią. W naszych miastach i osiedlach, a także wzdłuż szlaków komunikacyjnych, niszczenie krzewów dokonywane jest z wyjątkową konsekwencją, powodującą ogołacanie, spustoszenie i nieprzytulność miejsc zamieszkania. Obcina się też gałęzie drzew, na przykład niektórych gatunków topoli, które je wypuszczają od samej ziemi, likwidując w ten sposób duże powierzchnie zielonych liści, chroniących nas przed pyłami, gazami i hałasem. Tylko gąszcz krzewów może stanowić barierę dla spalin samochodowych. Zieleńce składające się z drzew i krzewów mają powierzchnię liści 5 razy większą od zajmowanego terenu i w ciągu dnia, dzięki asymilacji, jeden ich hektar pochłania 900 kg dwutlenku węgla i wytwarza 600 kg tlenu, a ponadto zatrzymuje trujące spaliny i hałas zagrażające naszemu zdrowiu. To jest sprawa nas wszystkich i wszyscy zainteresujmy się tym problemem i nie pozwólmy ogałacać naszych miejsc zamieszkania i szlaków komunikacyjnych z drzew i krzewów. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia.